Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na popołudniową debatę. W studiu goście Joanna Piłat, zastępca naczelnika oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie
profesorze. Instytut Pamięci Narodowej opublikował dzisiaj przed południem pierwszą część wykazu dokumentów wyłączonych z byłego wyodrębnionego tajnego zbioru archiwum Instytutu, czy to lista haków, agentów, wykaz, który ma wstrząsnąć Polską, czy ostateczne zerwanie ze spuścizną PRL, panie profesorze?
Myślę, że nie haków i jak się mówiło nieraz już o tym w takich gronach ekspertów, nikt się specjalnie nie spodziewał wielkich sensacji, natomiast sensacją było samo istnienie tego typu zbioru i pewne spekulacje, które wokół tego się nawarstwiały przez długie lata. Wielu podejrzewało, spekulowało i w kontekście tej rzeczywistości powstawały pewne teorie. Natomiast ja sądzę, że w porównaniu na przykład z osławioną szafą Kiszczaka, to odtajnienie tego zbioru nie wywoła rewolucji i takich wstrząsów. A jeśli to nie w tej skali, być może tej rangi, prawda? No bo pewnie to jakiś osób będzie dotyczyć, czy szeregu osób i szeregu sytuacji, które nam ujaśnią, czy naświetlą pewną rzeczywistość PRL-u na nowo. Natomiast nie tak, jakbyśmy myśleli, że jest jakieś grono osób z pierwszych stron gazet, które rzeczywiście były chronione poprzez zbiór zastrzeżony. Więc nie sądzę, żeby to było na kanwie takich wielkich sensacji, aczkolwiek bardzo istotna kwestia od strony historycznej, takiej badawczej, bo jeśli bierzemy pod uwagę szczególnie dokumenty wywiadu, no to w dużym stopniu one nam tę historię PRL-owską odsłonią w nowym świetle.
Co tak naprawdę dzisiaj zostało opublikowane, bo nie są to dokumenty, tylko pewien katalog, wykaz. To jest prawie 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych z tego byłego, zlikwidowanego już formalnie zbioru zastrzeżonego. Wiemy, że każda z tych jednostek zawiera dwie sygnatury i pewne dane osobowe. Czy tak, pani naczelnik?
Tak, jeżeli są to materiały osobowe. Część dokumentów w wykazie wymieniona jest tylko z kryptonimów. Częściowo są to materiały tak zwane administracyjne. Mogą to być dokumenty funduszu operacyjnego, mogą to być dokumenty Departamentu Techniki, obserwacji, takie też widziałam w tym wykazie. Szczegółowej informacji o zawartości, a więc o wytwórcy tych dokumentów, czy też ich sygnaturze archiwalnej, sygnaturze nadanej przez wytwórcę, w tym wykazie jeszcze nie ma. On będzie z pewnością dostępny, ten głębszy opis w cyfrowym archiwum, czyli w tej bazie, która jest wewnętrzną bazą Instytutu.
Którą docelowo będzie można przeglądać w każdej właściwej...
W każdej czytelni. Mhm. Tak jest.
Czy po dzisiejszej konferencji władz Instytutu wiemy coś więcej? Pojawiły się właściwie tylko przykłady. Wśród nich także przykład tej sprawy związanej z Ryszardem Kuklińskim i tym, że w aktach jego sprawy pojawia się nazwisko generała Czempińskiego.
Gromosław Czempiński to jednak postać wpływająca na bieg spraw publicznych w III Rzeczpospolitej, a sprawa pułkownika Kuklińskiego to jest sprawa, która stała się konfliktową w środowisku politycznym, również tym dziennikarskim, więc no ale mówimy, to trzeba zobaczyć naocznie, bo sam fakt istnienia tego typu akt w sensie rzeczowym, no on jeszcze nam nie naświetla meritum sprawy. Natomiast rzeczywiście jest to ciekawa rzecz, jeśli bierzemy pod uwagę.
Sławomir Cęckiewicz, który zasiada w kolegium IPN, mówi, że ta sprawa może mieć związek z tym, że w ogóle taki zbiór, czy te sprawy trafiały do zbioru zastrzeżonego, choćby...
Jest to pytanie właśnie dosyć fundamentalne, jeśli bierzemy pod uwagę, jak ten zbiór był tworzony i dlaczego jednak przez tak długi okres czasu, bo minęło, czy mija w tym roku 28 lat od upadku komunizmu, więc jest to szmat czasu. No trzeba by, to też jest pewna rzecz historycznie do zbadania. Jak to tworzono, dlaczego pewne rzeczy tam trafiały? Oczywiście można powiedzieć spontanicznie i przypadkowo, a być może w jakimś zakresie towarzyszył temu jakiś zamysł. Pytanie, czy tylko zamysł taki co do interesów państwa polskiego, czy jeszcze być może jakieś problemy związane z próbą ochrony pewnych osób czy pewnych spraw. Ale mówię, to żeby to wyjaśnić dogłębnie, trzeba wejść w meritum sprawy.
Panie naczelnik, czy to sprawy bezpieczeństwa państwa decydowały o tym, że sprawy trafiały do zbioru zastrzeżonego?
Taka była podstawa ustawowa. Natomiast szczegółowy katalog posiadały służby. Ten katalog, według niego kierowano do zbioru zastrzeżonego dokumenty. Natomiast jaki czynnik ludzki, jakie aspekty jeszcze mogły decydować o tym, także nie możemy dzisiaj wyrokować. Z pewnością część dokumentów znalazła się tam zasadnie w tym momencie, kiedy one tam trafiły.
Ale mamy też do czynienia z takimi zapewne skrajnymi przypadkami, jak no to już osławiona sprawa aktora Jerzego Zelnika. Co ona mogła mieć wspólnego z jakimiś sprawami związanymi z bezpieczeństwem państwa?
To jest, prawda, to, co nazwałam oględnie czynnikiem ludzkim. Tego nie jesteśmy w stanie tu rozstrzygnąć, na ile to jakieś prywatne relacje o tym zadecydowały.
No, ale to jest takie pytanie badawcze oczywiście.
Tak, oczywiście.
Bo to nie tylko w zakresie już w tej chwili, pamiętajmy, minął już spory okres czasu, co tak te same mówią, ale ich los później, prawda? No można już mówić o pewnej historii Instytutu Pamięci Narodowej jako takiej, bo to już mija sporo czasu. No i w ogóle kwestii lustracji i dekomunizacji, która no ostatecznie ciągnie się bardzo długo i pewnie jeszcze będzie, ale jeśli mamy pełne światło, to znaczy pełną możliwość sięgnięcia do akt, to się dosyć szybko dzieje. Natomiast chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jeśli mówimy o wyjaśnieniu pewnych zagadek takich fundamentalnych, węzłowych co do przejścia z systemu w system, bo tutaj jest, wydaje się, problem podstawowy, czyli wpływu. To jest to zainteresowanie główne, które dziennikarzy, polityków interesuje, historyków też, ale nade wszystko w sensacyjnym znaczeniu te dwie pierwsze grupy. Jaki był wpływ tych służb, tych akt na bieg spraw publicznych na przełomie PRL-u i III RP. I myślę, że gdyby jeszcze poszperać i takich szafki szczaka parę znaleźć, to byśmy od tej strony więcej się dowiedzieli, być może niż to, co się oczekuje po zbiorze zastrzeżonym. Bo pewnie by niektórzy oczekiwali tych akt Lecha Wałęsy, że one będą w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę, że są te akta wybrakowane, czy ich nie ma, po prostu zostały zniszczone, a jednak nie zostały. I pytanie jest, ile takich miejsc jeszcze w Polsce jest i jak daleko powinniśmy szperać w tych miejscach.
No zresztą nawet dzisiaj Sławomir Cęckiewicz pokusił się o takie stwierdzenie, że nie ma tego, co można nazwać sercem każdej służby, również służb komunistycznych, czyli tej kartoteki, odnalezienie kartoteki, czyli miejsca, w którym są ujęte te osoby, których akt nie ma. No to zdaniem pana Cęckiewicza będzie przełomowym wydarzeniem.
Czy rzeczywiście? Jeżeli mogę wtrącić Joanna słowo. Piłat. Kartoteki zachowały się w części także w odniesieniu do tych materiałów, które zniszczono. Do zbioru zastrzeżonego kierowano tylko te karty, które odnosiły się do akt tam umieszczonych. Nie było tam innych kart. To były sporadyczne przypadki, o których wiemy. Natomiast kartotekami dysponujemy, które są w zbiorze ogólnodostępnym. I one, jak mówię, odnoszą się także do materiałów zniszczonych. Częściowo kartoteki zniszczono również. I tutaj zbiór zastrzeżony w tej kwestii niestety nam nie pomoże.
Czy to jest jakiś taki symbol dla tego, jak choćby mówi prezes IPN Jarosław Szarek, nie ma żadnego uzasadnienia, aby niepodległą rzecz Pospolitą budować na aktywach PRL-u.
I to nie, bo to też dzieje. Ja bym nie przesądzał, że nic tam rzeczowo się nie znajdzie. Pamiętajmy o tym, że w badaniach historycznych czasem rzeczy pozornie wyglądające na banalne nieraz okazują się istotowo ważne, więc ja bym tego nie przesądzał. Mówimy tylko o pewnych takich sensacyjnych kwestiach, więc tutaj trzeba debaty i namysłu. Natomiast rzeczywiście PRL, jego skutki w tak zwanej niepodległej Rzeczpospolitej to jest działanie takie zakulisowe, nieformalne. Ono się w wielu aspektach życia społecznego odbywało. W gospodarce, poprzez mediach, ale również właśnie poprzez te tak zwane akta, czyli tą najciemniejszą stronę działalności Służby Bezpieczeństwa i pochodnych służb. W związku z czym jest to symbol, prawda? Ostateczne jak gdyby rzucenie światła na to wszystko. To ma tylko do takiego momentu siły oddziaływania, dokąd nie jest jawne. W tym sensie dlatego, kiedy mówiliśmy o tych szafach ewentualnych, to one grały taką rolę, rolę po prostu strachu, a strach jest, nie działa, jeśli coś jest jawne, jeśli coś może każdy zbadać, no bo mój Boże, najwyżej ktoś przecierpi tam jakiś czas, a później już jest wolny od tego, co było najcięższym nieraz obciążeniem dla wielu. Myślę, że spokojnie ten przykład Wałęsy o tym może świadczyć, mianowicie, no, że coś gdzieś ktoś ma.
Premier Beata Szydło mówiła dzisiaj, odnosząc się do tej sprawy, tak, że jest to udostępnienie materiałów, które posłużą przede wszystkim historykom, analitykom, tym, którzy zajmują się opisem polskiej rzeczywistości w czasach, kiedy warto znać prawdę i warto mówić o prawdzie, i to może tylko i wyłącznie pomóc.
Z pewnością będzie to przyczynek do poznawania najnowszych dziejów i dla historyków, i dla dziennikarzy. Część tych dokumentów być może będzie udostępniona także na wnioski osób, których one dotyczą, bo i taka możliwość przecież w tej chwili się stwarza. Na pewno wiele tematów badawczych będzie mogło być pogłębionych i wiele informacji tutaj zostanie pozyskanych, ale to myślę, pan profesor mógłby więcej na ten temat powiedzieć.
No jest ta kwestia, jeśli to są rzeczy wywiadowcze, też zagraniczne. Pamiętajmy, że życie naszego narodu się jak gdyby w dwóch filarach rozwija i rozwijało. To jest też cała emigracja i różne relacje, które tam zachodziły, polityczne i z rządami tych państw, zarazem jakie były ewentualne działania tych służb w odniesieniu do wspólnot tych emigracyjnych. To jest cały szereg takich rzeczy, które nie są jeszcze przebadane, nawet na aktach, które są powszechnie dostępne, a więc myślę, że poczekajmy, to znaczy szczególnie ci, którzy są w tematach, myślę, że bardzo żywo i chętnie sięgną do tego, żeby swoją wiedzę uzupełnić i pokazać wszystko w świetle prawdziwym.
Ale już wiem, że zainteresowanie jest duże, bo dzisiaj bardzo ciężko było dostać się na tę podstronę na stronie IPN-u, bo właściwie cały czas pojawiały się komunikaty dotyczące przeciążenia serwera.
Tak, rzeczywiście, nawet sami już korzystając w pracy ze strony, co nam też jest potrzebne, nie mogliśmy dostać się do informacji. Miejmy nadzieję, że serwery jednak wytrzymają ten napór.
Ale to też oznacza, że to zapotrzebowanie na tę wiedzę, zainteresowanie jest ogromne.
Pamiętajmy o tym, myśmy się z PRL-em jednym mocnym cięciem nie rozliczyli nigdy, prawda? Samo powstanie IPN-u realnie, za początek działalności to jest tak 2000 rok. Mówimy nie o ustawie, tylko o realnym zafunkcjonowaniu instytutu.
Powołaniu
prezesa, a więc całej pracy realnej, czyli kwestii opracowywania materiałów i udostępniania ich. Więc generalnie to jest naprawdę duży poślizg i w tym sensie, dopóki żyją ludzie, a pamiętajmy o tym, że to jest pewna logiczna ciągłość pewnych zmian systemowych, społecznych, pewnych uwarunkowań, których jesteśmy dziedzicami. A więc zrzucenie tego garba PRL-owskiego w tym znaczeniu również historycznym jest rzeczą, która rozpala do dzisiaj emocje. Przecież ogrom ludzi jeszcze żyje, pamięta te czasy, ogrom ludzi było pokrzywdzonych, ogrom ludzi chciałoby sprawiedliwości w tym zakresie. Podstawą do takiej elementarnej sprawiedliwości jest prawda.
Joanna Piłat, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drugim naszym gościem był profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Dziękuję uprzejmie.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.